Przy mikrofonie Mateusz Bożek, program Jak było naprawdę. Co by Państwo zrobili, jakbyście Państwo zareagowali, gdybym powiedział, że Odyseusz to wcale nie jest Heros, a człowiek, który wraca do domu po latach tułaczki spod Troi, jest przerażony tym, co zobaczył, tą wojną, nie potrafi się w ogóle odnaleźć wśród poddanych, ucieka od własnej rodziny, ucieka od własnej żony. I zajmuje mu sporo czasu, zanim ponownie zasiada na tronie Itaki i rozprawia się ze swoimi konkurentami, czytaj, zalotnikami jego żony Penelopy. Tyle mówi Powrót Odyseusza, film z zeszłego roku 2024. Produkcja oczywiście nawiązuje do słynnej epopei Homera. Ale czy ma coś z nią w ogóle wspólnego? O tym porozmawiam z Aleksandrą Klęczar, Uniwersytet Jagielloński, filolog klasyczny. Dobry wieczór, witam.
Dobry wieczór.
Pierwsze, co mnie uderzyło, kiedy oglądałem ten film, to właśnie to, o czym przed jeszcze nagraniem rozmawialiśmy, że Odyseusz cierpiał na zespół stresu pourazowego, bo widzimy, że on przybywa na tą Itakę z tym bagażem doświadczeń, który zebrał pod Troją, ale on jest tą Troją przerażony. On nie wie, jak się odnaleźć w ogóle wśród swoich poddanych, unika własnej żony. Tak to też widzimy w Odysei. Odyseusz, który nie jest Herosem, ale człowiekiem, który ucieka od tego, co się wydarzyło tam pod Troją.
Powiedziałabym tak. To jest interpretacja, która jest dostępna dla każdego, kto chciałby Odyseję przetworzyć.
Mhm.
Ale kiedy weźmie się tekst homerycki w dowolnym przekładzie, w dowolnym tłumaczeniu, tam tego nie znajdziemy. Dlaczego? Dlatego, że ten rodzaj patrzenia na psychologię postaci jest wynalazkiem nowszym niż epika starogrecka. W tym bardzo starym tekście, bo my mówimy o tekście, który no pewnie spisano gdzieś koło VIII wieku przed naszą erą. On powstał jeszcze wcześniej, więc to jest bagaż prawie 3000 lat historii tej opowieści. Nie tak tę historię opowiadano i nie na to zwracano uwagę. Co, że powtórzę, absolutnie nie sprawia, że my dziś, czy to czytając ten tekst i sobie go dointerpretowując jako czytelnicy, czy to zapoznając się z dowolnymi zupełnie w kinie, w telewizji, w prozie, w poezji, w komiksie, w grach, dowolnymi przetworzeniami tej historii, nie możemy sobie do niej czegoś dołożyć, nie możemy opowiedzieć jej z innej perspektywy, nie możemy wreszcie poddać emocji bohaterów tego rodzaju psychologicznej analizie, a Odyseusz nie byłby jedyny, bo można by pytać równie dobrze o stan psychiczny młodego człowieka, który w teorii jest dorosły, ale w praktyce niespecjalnie może swoje obowiązki króla Itaki przejąć ze względu na sytuację, a ojca nie pamięta. Moglibyśmy zadać pytanie o stan ducha starca, który jedynego syna, no jest przekonany, że stracił na wojnie, stracił żonę, mieszka samotnie gdzieś poza miastem, uprawia swój ogródek i próbuje jakoś jeszcze jakiś sens w życiu znaleźć. Tutaj też przy wszystkich tych, no o Penelopie nie mówiąc, prawda?
Dokładnie.
Królowej i żonie, w której te dwa obowiązki są w pewnym sensie w konflikcie, tu moglibyśmy każdej z tych postaci analizę psychologiczną dopisać i są takie wersje współczesne, współcześniające, które to robią często w bardzo ciekawy, bardzo oryginalny i pomysłowy sposób.
No ale to ten Odyseusz w tym filmie, on przestaje być Herosem, jakiego go pamiętamy.
Mi się bardzo to podoba. To nie jest zupełnie niespotykane podejście, ale akurat w tym filmie podobało mi się to bardzo, bo twórcy tam podchodzą do Odysei w sposób szalenie ciekawy, ponieważ wycinają z niej to wszystko, co my w tej opowieści najlepiej znamy i co ją czyni najbardziej atrakcyjną. Nie ma syren, nie ma cyklopa, nie ma Scylli, Charybdy. Jest wzmianka o jakiejś innej kobiecie, za którą może się kryć któraś z tych mitycznych bohaterek Odysei, ale to jest historia dziejąca się wśród ludzi. To są wydarzenia przez ludzi sprowokowane.
Tak.
To okrucieństwo jest ludzkie, a nie boskie. Upadek Troi nie jest wynikiem żadnego przeznaczenia, żadnej Moiry, żadnego fatum. To, co się zdarzyło się między ludźmi. Ja w ogóle tak oglądając miałam wrażenie, że tak naprawdę to się nie zdarzyło. Że Odyseusz, on zresztą w tym filmie nie opowiada o swoich cudownych przygodach, niezwykłych. Choć w tekście Odysei w pewnym momencie Penelopie już po pokonaniu zalotników, po pojednaniu, powolutku jej opowiada, co przeżył. Tutaj tego nie mam, bo ja mam wrażenie, że on tutaj nic takiego nie przeżył, nawet nie zmyślił, że przeżył. Że on rzeczywiście dotknięty tym, co się stało pod Troją i czego był częścią, co robił, nie tylko to, co się działo wokół niego, ale i co sam robił, nie był w stanie wrócić do domu. Po prostu nie trzymał go żaden Posejdon, żadne wiatry wyrwane z worka, żadne burze morskie, żadne potwory, tylko te koszmary, któremu po tej wojnie, jako człowiekowi, no tak jak tu powiedzieliśmy już wcześniej, człowiekowi dotkniętego zespołem stresu pourazowego, po prostu się zdarzały.
To doskonale też obrazuje to, co pani powiedziała o tym, że tutaj to zdobycie Troi nie było żadnym fatłym przeznaczeniem. Kiedy on opowiada młodym ludziom, których, no, którzy go znajdują i którzy się nim opiekują, to on mówi, że ten koń trojański, tak, to oczywiście był, on nawet się nie przyznaje, że chyba to był jego pomysł, w każdym razie, że po prostu to był podstęp, to nie było nic nadzwyczajnego. Nie mogli zdobyć miasta, nie mogli przejść przez mury, to po prostu wymyślili inny sposób, ale to była zagrywka, a nie nic takiego, no, po prostu niezwykłego.
To trochę jak jest, innym się troszkę wydawało. To tak jak Rzymianie na to patrzyli, Rzymianie, którzy widzieli w samych sobie spadkobierców Trojan, więc
tak.
Opowiadając o upadku Troi, podkreślali raczej brutalność Achillesa niż jego dzielność, raczej perfidię Odyseusza tak. niż jego intelekt, ale tak, tutaj to jest historia o wojnie między dwoma państwami, krwawej, okrutnej, zakończonej rzezią, zakończonej zniszczeniem miasta, spaleniem, wyrżnięciem ludzi, sprzedaniem reszty.
Nic heroicznego tutaj.
Nic heroicznego tutaj. Ja zresztą mam wrażenie, że coś z tego wizerunku żołnierza, który wraca po wojnie z koszmarnym stanie psychicznym, jest w tych świetnie zagranych scenach, kiedy Odyseusz, przed chwilą starzec ledwie trzymający się na nogach, zaczyna walczyć.
Tak.
I jest skuteczną, bezwzględną maszyną do zabijania.
I świetnym łucznikiem przy okazji.
Świetnym łucznikiem, ale jest też świetny w walce wręcz.
Tak.
Jest tak, jakby rzeczywiście uruchomiło się w nim coś, co jest poza jego własną kontrolą. Prawda? A jednocześnie jego to nie cieszy. To nie jest sytuacja jak z filmu o superbohaterach, kiedy nasz Heros odzyskał sprawność, czy odzyskał moc i teraz triumfalnie i radośnie pokonuje złych. Tu jest zresztą też ciekawe to, że ci zalotnicy, jak się ogląda ten film, oni naprawdę zasługują, nie zasługują na nic dobrego. Są pokazani konsekwentnie, może z wyjątkiem Antinoosa, jako antypatyczni, jako cyniczni, bezwzględni. Jako ci, którzy chcą tu się nachapać za wszelką cenę, którzy swoich krwawych instynktów w żaden sposób nie hamują. Zamordowanie zwykłego człowieka, który gdzieś tam wszedł im w drogę, to jest dla nich żaden problem.
I chcą jeszcze przy okazji zamordować Telemacha.
Chcą zamordować Telemacha, co akurat jest homeryckie jak najbardziej. Natomiast ta scena wystrzelania ich przez Odyseusza jest tak dramatyczna, że trudno się dziwić. Myślę, że większość widzów tu empatyzuje z sytuacją Penelopy, która wchodzi, widzi to i mówi, co za rzeź.
Tak.
Prawda? Ona obiektywnie rozumie, że chyba nie dało się inaczej, ale ma poczucie, że nie tego chciała, to nie tak miało wyglądać.
No właśnie, to przyjdźmy, bo skoro mówimy o tych zalotnikach i skoro mówimy o tej Itace, to w chwili, kiedy chciałem powiedzieć przybywa, natomiast Odyseusz to właściwie jego fale wyrzuciły na plażę, prawda? Nie ma statków, nie ma ludzi, jest tylko on sam, ledwo przeżył i gdzieś, kiedy zaczyna podróżować, kiedy wchodzi już w głąb tej wyspy, to dopiero znajdują go przypadkowe osoby. No w każdym razie on dociera do tej Itaki, która no w zasadzie podupadła. Są ci zalotnicy, nie ma rządów, ponieważ Penelopa cały czas tka. Ten zamek też jest w zasadzie w ruinie. Poddani narzekają. Też niektórzy mówią, też się to pojawia bardzo mocno w filmie, narzekają na Odyseusza, że właściwie ich porzucił.
Tak, i to jest rzeczywiście tutaj... To w ogóle jest tak,
tragiczna jest ten stan
wyspy. Tak, że ten film fantastycznie zupełnie gra z tym, co jest w tekście Odysei. Daleko ją przetwarzając, ale mocno do niej chwilami nawiązując. Bo tam jako jeden z argumentów, że Penelopa powinna może w końcu wybrać któregoś z nich.
A wszyscy naciskają.
Właśnie argument ekonomiczny, że wyspa jest w złym stanie, królestwo, bo to nie ta jedna wyspa i taka jest jakby tą centralną, ale władza Odyseusza rozciąga się też na sąsiednie wyspy i wysepki, przynajmniej wyjściowo. I to z nich zresztą ci zalotnicy przybyli, także z samej Itaki, ale również z sąsiednich wysp, z Zakynthos, z Dulichionu, czyli być może dzisiejszej Kefalenii. Nie jesteśmy tak dokładnie pewni, cóż to za wyspa, ten Dulichion w zboża bogaty, jak go Homer opisuje. I tu rzeczywiście to jest istotny i znaczący element tej tradycji, że tam się bardzo źle dzieje. Bardzo źle się dzieje ekonomicznie i bardzo źle się dzieje społecznie, bo poza wszystkim zalotnicy lekceważą pewne konwencje społeczne. To, czego by się od nich, nie robią rzeczy, których by się od nich oczekiwało. I na przykład sposób, w jaki oni traktują żebraków, w jaki oni traktują gości, jest niemiły Zeusowi. A jeśli się przeczytało w życiu choćby Paranduskiego, to człowiek wie, że postępowanie niemiłe bogom w literaturze greckiej zazwyczaj nie może się skończyć dobrze. Natomiast tutaj rzeczywiście udało się pokazać tych zalotników jako po pierwsze grupę dość zróżnicowaną. Oni mają różne powody, żeby chcieć Penelopy za żonę. Część z nich wierzy faktycznie, że może zostanie wybrana. Część po prostu się tam zasiedziała, wplątała się w ten dziwaczny społeczny układ. Tam zresztą są takie bardzo subtelne. To jest w ogóle film fantastycznie wręcz zagrany, moim zdaniem, od strony aktorskiej. I są takie sugestie, że Penelopa do najrozsądniejszego z zalotników, do Antinoosa, ona coś do niego czuje. Ona, nawet jeśli to nie jest jakieś głębokie uczucie miłosne, ona ma do niego jakiś rodzaj sympatii, jakiś rodzaj szacunku. Ona bardzo protestuje, kiedy Odyseusz chce go zabić. Bardzo źle jego śmierć znosi. To jest o tyle zabawne, że w tekście homeryckim Antinoos to jest ten najgorszy, ten najbardziej gwałtowny, porywczy i najbrutalniejszy z zalotników.
Może tutaj najbardziej przebiegły. I
tu
o to
akurat
no,
może i
może
najbardziej przebiegły.
Strony.
Tak, albo może ten, który no, będąc już mężczyzną, też nie chłopcem, mężczyzną dojrzałym, troszkę więcej rozumie może z tego. Tam w ogóle też jest ciekawe to, ten kontrast między nimi a Odyseuszem polega chyba po części na tym, że to są nieliczni mężczyźni w wieku średnim i liczniejsi młodzi lub bardzo młodzi, którzy nie znają wojny. Oni mogą być mocni w gębie, oni mogą zabijać bezbronnych pasterzy, oni mogą polować, ale oni absolutnie nie są żadnym, ale to żadnym wyzwaniem.
Z Odyseuszem
dla człowieka,
nie mają szans.
Który przeżył 10 lat wojny i 10 lat nieustannej walki.
Wspomniałem wcześniej jeszcze o Telemachu i przy nim się bym jeszcze zatrzymał, ponieważ on jest sfrustrowany. On nakłania matkę, żeby ona wybrała w końcu kogoś, bo tak dalej to królestwo nie może funkcjonować. Ale z drugiej strony on chce wyruszyć na kontynent, żeby tego ojca poszukać, ale z tego, co się dowiadujemy, on tego ojca nigdy w życiu nie widział.
To znaczy, on go widział, tylko z tego nic nie wynika.
Okej.
Dlatego, że Telemach miał kilka tygodni, kiedy Odyseusz wyruszył na Itakę. W związku z
to
czym...
To nie zbyt dokładnie pewnie
nie,
to pamiętał.
Nie miał szans. Są, nie u Homera, ale w mitologii związanej z Odyseuszem są takie epizody, które wspominają jakby pewne zachowania Odyseusza jako ojca wobec tego maleństwa, ale niewiele. Telemach ojca nie zna, nie spotkał go, zna go zapewne z opowieści matki i z opowieści dziadka. Natomiast on jest w filmie psychologicznie znacznie bardziej oczywiście realistyczny niż w eposie, bo w eposie, kiedy oni się spotykają, Telemach natychmiast, kiedy w końcu wierzy, że to jest jego ojciec, bo nie wierzy od samego początku.
Tutaj tak samo.
Bierze, tylko w eposie on go bierze za jakieś bóstwo, którego postanowiło wystawić na próbę. To ze względu
sposób.
Na obecność Ateny, która tam wspiera cały czas Odyseusza. Akceptuje go natychmiast. Akceptuje go natychmiast i bezwzględnie staje po jego stronie, no bo taki jest jego obowiązek jako młodego Herosa i jako syna Herosa. I to syna ze bardzo specyficznej dynastii, bo w tym świecie, który zawsze przypisywał mnóstwo dzieci bohaterom, tekst homerycki stwierdza wyraźnie, Akrezios miał jednego syna Laertesa, Laertes miał jednego syna Odyseusza, Odyseusz miał jednego syna
Telemacha.
A więc czwarte pokolenie jedynaków. I tu rzeczywiście ta postać tego zbuntowanego młodego chłopaka, bo tu jest jeszcze jedno, to już bardzo wyraźnie nie jest chłopiec. To jest młody mężczyzna, który mógłby być królem, no mniej więcej 20-21 lat.
Coś koło tego.
On mógłby być już od dobrych kilku lat królem jakby samoistnym, samodzielnym. Jest już w takim wieku, jest w takiej pozycji. On mógłby już mieć małżonkę oficjalną. No, Achilles był sporo młodszy, kiedy wyruszył pod Troję. Będąc już mężem i ojcem.
Tak.
Natomiast Telemach jest jakby zatrzymany w tej pozycji bycia chłopakiem, niedojrzałym, niedorosłym. Po części zatrzymuje go w tej roli w filmie sytuacja polityczna i obecność zalotników i wieczne zagrożenie życia, a po części Penelopa, która dokładnie robi to po to, żeby go chronić, żeby nie wystawiać go na dodatkowe zagrożenie, w którym by się znalazł, gdyby oświadczył, no dobrze, wy tu chcecie moją matkę za żonę, każdy z was chce tu zostać królem, ale królem będę ja, syn poprzedniego, nie mąż królowej.
A Penelope naprawdę czekała te 10, czy nawet ponad 10 lat na Odyseusza, ona cały czas wierzyła, że on wróci, jak to widzimy w filmie, i odpierała wszystkie zaloty?
Tradycja mityczna mówi, że tak, te 20 lat, 10
20
lat wojny,
lat i 10 lat podróży.
Powrotu, tak.
Tak jest.
Że Penelopa te lata przeczekała, że no, stała się takim symbolem żony idealnej. Oczywiście to nie jest jedyny mit, bo są też i takie mity, w których no nie do końca tak to wyglądało, w których stała się ona symbolem nie tyle wierności, co wręcz przeciwnie, niewierności. Sypiała ze wszystkimi zalotnikami po to, żeby w jakiś sposób trzymać ich w ryzach. Mamy i takie warianty, ale to są późniejsze warianty i to są warianty rzadsze. Główna część tradycji od Odysei przez cały późniejszy antyk, no i kolejne epoki, widzi raczej w Penelopie antyhelenę. Prawda? Przeciwieństwo Heleny. Z jednej strony wojna zaczyna się przez żonę, która uciekła od męża. Wojnę ostatecznie i wojenne wydarzenia kończy powrót bohatera do żony, która wiernie czekała na męża. Mamy pewną klamrę, pewne domknięcie tak. całej tej historii. A rzeczywiście ten epizod z tkaniem, on jest użyty przez Homera. I on służy pokazaniu, że mamy tutaj do czynienia z parą, która się dobrała w korcu maku. Odyseusz, znany z sprytu, z inteligencji, z przebiegłości, ma żonę, która jest mu pod tym względem równa, która również potrafi. Jej publiczny obraz jest taki, że ona płacze, że ona rozpacza, że ona tęskni za mężem. Ale ona również bardzo się stara działać tak, żeby ocalić resztki majątku, odsunąć od siebie to widmo niechcianego za mąż pójścia i jednocześnie jakoś funkcjonować tak, żeby jej najbliższym, a więc jej teściowi i jej synowi, nic się nie stało.
Jeszcze widzimy tutaj ojca i matkę Odyseusza. Ojciec, który postradał zmysły i w końcu umiera. No i też jego matkę, która go poznaje po bliźnie na nodze.
I ja mam wrażenie, że to nie jest jego matka. To nigdzie w filmie nie pada i myślę, że każdy...
Oglądając
ten film, można spokojnie odnieść wrażenie, że to jest jego matka.
Tak, bo ona mówi, że ja tu biznę
mojego
poznaję,
chłopca,
że... Mojego
chłopca, tak.
Dokładnie tak, no właśnie.
To jest scena, która jest dokładnie wzięta z Odysei, ale to jest jego niania.
Niania?
To jest jego niania. Matka Odyseusza nie żyje. Kanonicznie u Homera, kiedy Odyseusz w 11 księdze Odysei schodzi w zaświaty, to przeżywa tam kompletny szok, widząc ducha swojej matki. Bo jak odjeżdżał, to matka żyła i miała się dobrze. Teraz widzi ją jako zjawę w zaświatach. Chce ją przytulić, ale mu się nie udaje, bo ona rozwiewa się w cień i znika. Natomiast opowieść trwa nadal i kiedy Odyseusz dociera na Itakę, przychodzi na dwór, Atena nadała mu postać starca, żebraka, ale Penelopa chce go przyjąć uprzejmie, bo no, tak nakazują prawa boskie i prosi Antykleja to jest matka, Eurykleję, czyli swoją najbardziej zaufaną taką damę dworu, starszą już panią, dawną niańkę Odyseusza, żeby umyła mu nogi, jak to jest w zwyczaju. A ona pamięta, bo Odyseusz odniósł tę bliznę jako mniej więcej 17-18-latek. Ona to bardzo dobrze pamięta, bo ona opatrywała mu tę bliznę i ona go po tej bliźnie poznaje. Ta scena jest akurat bardzo, bardzo blisko tekstu homeryckiego. To się dzieje mniej więcej tak jak tam. Mhm. Odyseusz jest tutaj troszkę łagodniejszy, bo Odysei mówi, ja cię zabiję, jeśli ty zdradzisz komukolwiek, kim ja jestem. Ona mówi, no nie, nigdy bym tego nie zrobiła. To jest tak, to jest ona spokojnie dla odbiorcy, który nie ma w pamięci detali, może być uznana za jego matkę, no bo de facto nią była, prawda? Takie greckie dziecko spędzało z taką nianią ogromną część swojego życia i ogromnie było z nią zżyte. I te niańki, piastunki, opiekunki bardzo często się w mitach, ale też na przykład w tragedii pojawiają jako najbardziej zaufane osoby w życiu takiego młodego człowieka. Czy to mężczyzny, czy kobiety.
Wracając jeszcze do tego króla, który postradał zmysły, z którym właściwie nie ma kontaktu, bo nawet Telemach, kiedy chce z nim rozmawiać, to ten patrzy na kamień i mówi, ale ten kamień piękny. Prawda? I zupełnie jakby kompletnie oszalał.
Tak, to jest w zasadzie, myślę, że dalszy krok w tej pewnej psychologizacji, bo to jest człowiek, który pogrążył się całkowicie w żałobie. Wiek się na pewno do tego też dokłada. Tymczasem Laertes w Odysei jest całkiem sprawny umysłowo i fizycznie zresztą też. Natomiast odciął się w inny sposób od społeczności. Od kiedy pojawili się zalotnicy, Laertes porzucił dwór, wyniósł się za miasteczko, za stolicę, za pałac. I mieszka na takim małym kawałku ziemi, uprawia swój ogródek. I kiedy Odyseusz go spotyka, on oczywiście już wie kto to jest, mhm. Natomiast udaje, że nie wie. Oczywiście jak zwykle udaje, bo Odyseusz jest absolutnie urodzonym kłamcą. On nie umie powiedzieć prawdy, choćby chciał. Od razu na pierwszy rzut oka. On go pyta, czyim ty jesteś sługą, szlachetny starcze? Bo Laertes nosi strój odpowiedni dla ubogiego sługi. Mieszka na malutkim, w malutkiej chatynce na kawałku kamienistej ziemi. Ja właśnie wróciłam z Itaki, gdzie miałam przyjemność być przez tydzień. I ona jest kamienista, niekoniecznie dobra do uprawy, górzysta, to jest trudny teren. Gdzieś tam właśnie w takim miejscu ten Laertes mieszka i jego odcięcie się od społeczności jest odcięciem się świadomym. Jego nie odcina choroba ani cierpienie. On odcina się przez własny ból i własne nieszczęście. Tyle, że w ostatnich scenach 24 księgi Odysei trzy pokolenia rodu, Laertes, Odyseusz i Telemach, stoją gotowi bronić się przed krewnymi zalotników, bronić rodziny, każdy z nich z bronią, jeden młody, jeszcze nie przetrenowany przez życie, jeden stary żołnierz i jeden heros już chylący się, że tak powiem, pochylony wiekiem, ale ciągle mający siłę i chęć obrony domu. I Odyseja się kończy pokojem. Ostatnie słowa są o tym, że bogini doprowadziła do pojednania między rodem Odysa a rodami poległych zalotników. Oni musieli zaakceptować fakt, że ci zginęli. No, że to był sąd w pewnym sensie, tak? Okrutny, ale sąd. I ta historia, która się zaczyna od wojny w Iliadzie, jest o powrocie z wojny, kończy się pokojem.
Czyli tak podsumowując już to, w jaki ten film obrazuje tą historię Odyseusza, na ile to jest w takim razie zgodne z tym i na ile pozwala swobodnie myśleć o tej historii Odyseusza, która została przedstawiona w filmie w taki właśnie sposób, że Odyseusz to nie heros, tylko on powraca, no i po prostu widzimy go jako człowieka, który chce odnaleźć się na nowo w tych czasach pokoju właśnie.
No, ja bym właśnie powiedziała, że to jest największa różnica. Jest taka, że To jest świat bez ingerencji bogów. Tak, to jest ludzki świat.
Tak,
tak jak
człowiek kowalem
wielu
własnego losu.
Oczywiście. I albo też tą łupinką miotaną siłami potężniejszymi niż on sam.
Też.
Takimi jak wojna, o której ktoś zadecydował.
Tak.
Natomiast on pod wieloma względami, ta historia tam opowiedziana, szalenie inteligentnie, szalenie pomysłowo do tego mitu nawiązuje. Tam jest taki moment, kiedy Telemach jeszcze nie wie oczywiście, kim jest ten nieszczęsny starzec. Kto ty w ogóle jesteś? Ja jestem nikim.
Tak.
Co jest oczywiście pograniem z jedną z najsłynniejszych scen tych baśniowych, tych fantastycznych Odysei, prawda, ze spotkaniem z cyklopem. Tam jest więcej takich scen, jak odtworzona z tekstu homeryckiego scena ostatniego spotkania z psem już stareńkim własnym Odyseusza.
Tam go poznaje.
Tak, on go poznaje. Ale też ten moment, kiedy Odyseusz taki ledwo żywy się wlecze i napadają na niego psy.
Mhm.
To jest dokładnie scena homerycka jak najbardziej. To są psy Eumajosa, on je odpędza i pomaga mu, nie wiedząc komu pomaga.
On go później chyba poznaje.
Tak, on go poznaje oczywiście.
Myślę, ja wiem, kto ty jesteś, czy ty myślisz, że ja nie wiem, że jestem głupi.
Dokładnie. I to jest też fajne, bo oczywiście w narracji homeryckiej Odyseusz nie wygląda jak starzec. A jednocześnie wygląda. Wygląda, bo taki wygląd nadała mu jego patronka i opiekunka Atena. On jest mężczyzną w sile wieku, sprawnym fizycznie, gibkim, zwinnym, silnym, może bardziej sprawnym niż potężnym.
Mhm.
No tak go tradycja cała przedstawia. A Atena, żeby go ochronić właśnie przed tym, żeby nie został rozpoznany, nadaje mu wygląd starca. A tutaj mamy jak gdyby pewną próbę urealnienia, tak jakby twórcy wzięli tę historię w Odysei opowiedzianą i stwierdzili, dobrze, to teraz wyjmijmy z tego wszystko to, co jest fantazją człowieka, który jest fenomenalny w układaniu opowieści i zmyślaniu półprawd o sobie, bo to nawet nie są pełne kłamstwa, to zawsze są półprawdy. I zobaczmy, co mogło nam zostać. Tak? Wyrzućmy to wszystko, co nie mogło się wydarzyć. I dostajemy tę historię, którą dostajemy w filmie, w Powrocie Odyseusza, który jest jednym z ciekawszych chyba sposobów podejścia do tego, jak tę historię przetworzyć. Zobaczymy,
zgadzam się, bo dla mnie też to było bardzo oryginalne.
Bardzo oryginalne, bardzo pomysłowe, bo jednocześnie to widać, że to jest takie artystyczne kino, tak? Że tam nie ma tej chęci opowiedzenia tego w taki awanturniczo-przygodowy sposób, który podejrzewam będzie dominował w Odysei Christophera Nolana, która się nam pojawi na ekranach. Natomiast ja muszę powiedzieć tutaj tak po cichu, że w moim sercu absolutnie szczególne miejsce jako filmowe przetworzenie dziejów Odyseusza ma film braci Coen, Bracie, gdzie jesteś? Gdzie Odyseusz jest, ma twarz George'a Clooney'a, jest już stuprocentowo po prostu kombinatorem i oszustem. I mamy do tego lata 30., wielki kryzys, Stany Zjednoczone, początki radia, muzykę country, początki bluesa i szalenie lekkie, zabawne, pomysłowe przetworzenie w zupełnie inną stronę idące, co trochę pokazuje, że w tej historii jest miejsce na mnóstwo różnych wariantów.
Moim i Państwa gościem była Aleksandra Klęczar, filolog klasyczny, Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję.